Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 390. Ja nazywam się Damian Polchaka Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór tobie, Damianie, i wszystkim naszym słuchaczom.
Odcinek bardzo wakacyjny, bo no nie wiem, ja akurat jestem w czterech ścianach i pogoda dopisuje w sumie.
Ale ty świeżo co wróciłeś.
Ale roku, tak, świeżo co wróciłem właśnie z tego strasznie gorącego kraju, gdzie pogoda ładna przeplata się z pogodą deszczową. To jest bardzo ciekawe. Ty nadajesz, Piotrze, ze swojego takiego już, no to już któryś tam rok, prawda, jak nadajemy.
No szósty czy piąty pod rząd jakoś, tak?
Tak, tak. To jest takie stanowisko polowe, specjalnie przygotowane, aby w każdych warunkach można było nagrać.
Nie? Tak jest, tak jest.
Tak. Być może jakieś mewy się będą nazywać, być może nie. Zobaczymy.
Rybitwy być może
tak,
też.
Tak, rybitwy.
Jest to prawdopodobne, bądź też dzieci gdzieś tam w tle bawiące się.
Mhm. Jak w ogóle pogoda w takim razie? Zrobimy szybki raport pogodowy.
Całkiem nieźle, wbrew pozorom. Słonecznie. To co prawda bardziej spacerowo niż plażowo, bo tak w okolicach 20 kilku stopni, ale nie ma na co narzekać.
Mhm. Ładujesz baterię? Czy...
Tak, w pełni.
Bo pamiętam, że nie wiem jak rok temu, nie pamiętam, ale pamiętam, że wcześniej zabierałeś ze sobą konsolę na te wakacje.
Też zabrałem, zawsze zabieram.
Czyli to też jest czas, żeby nadrobić,
szczerze,
prawda? Coś.
Na razie jedyne, co mi się udało zrobić, to nadrobić poniedziałkową grę o Tron. Za pomocą wspaniałej usługi, jaką jest HBO Go. Mhm. Natomiast w ogóle to jest oburzające.
Że zaspoilowano ci.
Nie, broń Boże, to tak jestem przyzwyczajony, że tak naprawdę apka nie jest dostępna ani na polskim PSN-ie, ani na polskim Xbox Live'ie. Mhm. Żeby to zrobić, to trzeba używać tam jakichś kosmicznych motywów z zakładaniem konta na Anglię, coś tam, kombinacje. A tak po prostu jak wchodzi do sklepiku, to jej nie ma. Mhm. Więc musiałem niczym, kurczę, w latach 90. oglądać serial na laptopie.
Dokładnie, jakiś najgorszy w ogóle ten dziadu. Ale ja mam ten sam problem, ja cię doskonale rozumiem i nawet miałem, chyba nawet wspominaliśmy o tym, rozmawialiśmy o tym, że już prawie skasowałem moją subskrypcję na Prime, Amazon Prime, bo na Xboxie one, przynajmniej chyba w Polsce i też w Irlandii, nie ma aplikacji Amazon Video. Może w Polsce jest, nie wiem, bo nie sprawdzałem, ale tutaj nie ma.
Wiesz co, widziałem, czekaj, znaczy, bo ja w ogóle w domu to oglądam na telewizorze, bo mój telewizor ma apkę i do Amazon Prime, i ma apkę do HBO Go, i ma Netflixa wbudowanego, tak jest, więc w domu nie mam z tym problemu, ale kurczę, czy jest apka do Amazon Prime na konsoli? Też
jest,
nie wiem,
jest na Xboxie, tylko że w Stanach, i no, ja to rozwiązałem w ten sposób, że akurat jeszcze trzymam, prawda, w okolicach telewizora, moje PlayStation 3, moją PlayStation kochaną, i tam jest apka, tylko mi się wydaje, że ją zainstalowałem dlatego, że mam też konto amerykańskie, bo kiedyś sobie założyłem, bo chyba albo Humble Bundle był jakiś taki, że tylko na amerykańskiego PSN-a i tak dalej, więc nadal jakby to konto miałem i do czegoś się przydało. No i jak już masz zainstalowaną aplikację, to wszystko inne działa, więc jest w porządku. I no, oczywiście to nie ratuje sprawy no braku kontentu na Prime, ale to jest jakby inny temat, prawda?
No ja właśnie po obejrzeniu Amerykańskich Bogów mogę teraz zrobić roczną wstrzymanie.
Tak, tak.
Znaczy przesadzam,
ale
jest
Bosza, pamiętaj, jak obejrzysz Bosza, to wtedy możesz tak kasować.
Tak, jest tam jakiś Cwaniak Piotruś, znaczy ta seria się zupełnie inaczej nazywa.
Tak.
Sneaky Pete, jest coś jeszcze, jest
Preacher.
Man from High Castle, jest Preacher, no więc tam trochę tych rzeczy
UK
jest.
W
ale...
UK mają jeszcze właśnie parę takich seriali, znaczy dużo więcej w ogóle seriali, że są jak no nie mam VPN-a, nic takiego, ale jak w pracy czasami jestem i zaglądam, co tam można obejrzeć, to jest cała masa fajnych naprawdę rzeczy i wtedy ten Prime przypomina Netflixa. Chociaż Netflix w Irlandii też ciągle ubolewam, jest gorszy niż w Polsce. W Polsce zacząłem oglądać drugi sezon Supergirl, dlatego że wciągnęła mnie, no po jednej stronie, wiesz, no przepięknej urody kobiety tam są, w ogóle dziewczyny świetnie wyglądają i to jest w ogóle
ten
też...
design ciuchów,
tak,
prawda,
tak, jest
odpowiednio uwidoczniony.
Tak, no to jest jakby taka najbardziej przyziemna, prawda, kwestia. A druga, no to jest taki serial science fiction, jest bardzo lekki, dlatego że on miesza w sobie kilka gatunków, on nawiązuje do wielu klasyków, więc jak jesteś na przykład obeznany z kinem science fiction, to non-stop wyłapujesz jakieś omarze tak zwane. I na przykład w ogóle cała koncepcja tego drugiego sezonu, tej drugiej serii opiera się właściwie o coś, co znamy z facetów czerni, czyli kosmici, że normalnie żyją na Ziemi, tylko muszą się ukrywać, ale jest jakaś jednostka właśnie rządowa, która jakby zajmuje się sprawami obcych i ewentualnie rozwiązuje problemy ze złymi obcymi, plus później jest motyw, jak właśnie z Ziemi ostatnie starcie, czyli po prostu jest inwazja, no po prostu jest taki... wiesz, no, to wszystko jest podane w takim lekkim sosie, to tam są non-stop crossovery z jakimiś innymi serialami, typu The Flash, albo chyba Arrow, więc naprawdę wciągnąłem się, oczywiście okazało się, że w Polsce jest Supergirl, w Irlandii nie ma, no i tak, wiesz, no będę musiał poczekać, aż tutaj wszystkie odcinki się pojawią.
Wiesz, jeśli chodzi o te zasięgi bibliotek i tak dalej, to ja osobiście uważam, że na Netflixa kompletnie nie ma na co narzekać. Tam jest teraz tak dużo rzeczy, tak wręcz absurdalnie dużo rzeczy, że ja już się pogodziłem z tym, że nawet połowy, które ewentualnie chciałbym obejrzeć, tak nie zobaczę.
Tak, zdążam je wyrzucić z listy, bo one
no,
się rotują.
Ale nawet jest to wyrzucanie z listy. Ostatnio przeglądałem, bo jakaś strona, są takie strony, które się zajmują Netflixem w pełni, robiło takie podsumowanie tydzień po tygodniu. To był jakiś taki miesiąc, gdzie właściwie raz w tygodniu pojawiały się dwie nowe originals. Czy to jakiś film i serial, czy to jakiś dokument i serial, czy to dwa seriale.
Tak.
I to jest cały nowy sezon. I jeżeli w przeciągu miesiąca masz 5-6 rzeczy, nawet załóżmy, że tylko połowa z tego jest interesująca jakkolwiek, no to kurde, 3 seriale miesięcznie, nie, pomijając wszystkie inne miliony treści, które ciebie bombardują, to jakieś szaleństwo.
Dokładnie. No nie, no to trzeba po prostu mieć drugą dobę wolną na tylko właśnie takie serialowe przyjemność.
A zapoznałeś się z Castlevanią, czy nie?
Troszeczkę, tylko obejrzałem początek pierwszego odcinka i... Znaczy, nie wiem. Po prostu gdzieś postanowiłem nadrobić inne rzeczy, inne serialowe takie zaległości, które mam, wiesz, Zo, taki kolejny bardzo absurdalny serial, który już chyba wie, że jest absurdalny i zaczyna się bawić tą swoją konwencją, nie? Nie wiem, czy widziałeś serial Zo.
Zo nie.
Nie, Zo to jest mniej więcej, no tak w skrócie powiem, że to jest w pewnym momencie okazuje się, że jakaś tajemniczy wirus, tajemniczy coś, nie chcę powiedzieć substancja, bo dużo zdradzić, zainfekowała zwierzęta i zwierzęta zaczynają, nie wiem, dziwnie się zachować, zaczynają szaleć. No i powiedzmy, w skrócie doprowadza to do apokalipsy takiej. Że takie Tokyo Jungle się robi, prawda, w największych miastach, prawda, w Stanach Zjednoczonych, ludzie szaleją. No i oczywiście jest drużyna pierścienia, która ma to rozwiązać, dziennikarka, weterynarz, doktor, który później w kolejnym sezonie to już, wiesz,
epizolog.
To on już nie jest weterynarzem, on jest po prostu mózgiem, geniuszem i tam wszystko związałem. Ale najlepsze jest to, że w drugim właśnie sezonie dostałem samolot, który jest jeszcze większy od Jumbo Jetta, w którym jest laboratorium, wszystko, to jest taka baza ich. Taka baza, gdzie jest po prostu wszystko i to jest mnóstwo przestrzeni. No po prostu bajka, mi się to strasznie podoba.
Jak się nazywał ten serial o hakerze, który w jednym z odcinków ten tytuł rozmawialiśmy za pomocą kabla USB hakował samolot?
Skorpion. I on też jest już chyba drugi czy trzeci sezon. Dlatego, że to jest najgorsze i to ubolewam na tym. I na szczęście to się zmienia dzięki Netflixowi, że amerykańskie seriale, które są w telewizji, te, które utrzymują się z oglądalności i z reklam przede wszystkim, tak? Czy muszą to targetować między, wiesz, 18-49, nie? Taki, powiedzmy, przedział zamożności czy coś tam, nie? Po prostu wiedzą, do kogo to targetują i czasami niektóre seriale, które są absurdalne, one się przyjmują i właśnie taki Skorpion, który czasami obraża wręcz inteligencję, no, wiesz, jest popularny, kręcą kolejne sezony i tak dalej, nie? No ale to jest, wiesz, inny... No, w każdym razie, powiedzmy, można nadrabiać, prawda, wiele rzeczy, można seriale, można gry nadrabiać.
Myślę, że każdy, kto choć trochę ma, wiesz, więcej niż jedną tylko i wyłącznie działkę popkultury, którą się zajmuje i stara się być na bieżąco, to powinien już po prostu pogodzić się z tym, że nie obejrzy, nie zobaczy, nie przeczyta wszystkiego. Chyba, że jest człowiekiem niepracującym, mającym, wiesz, nie mającym rodziny, żyjącym, nie wiem, w jakimś momencie za samego powietrza i może poświęcać temu całą dobę.
Dokładnie.
A tak swoją drogą, że jesteśmy przy nowych sezonach, to co sądzisz o informacji potrójnej właściwie, którą zaserwowała nam Telltale, informując, że pojawi się drugi sezon Batmana. Drugi sezon, właśnie nie drugi, przepraszam, jakiś szósty w sumie, a tak naprawdę teoretycznie to w ogóle ostatni sezon The Walking Dead i drugi sezon The Wolf Among Us, który był chyba wyczekiwany od dobrych 3 lat.
Więc jeśli chodzi o The Wolf Among Us, to poczekam po prostu, że wszystkie odcinki wyjdą, dlatego że nie warto jest, znaczy w ogóle we wszystkie tytuły Telltale nie warto grać tak naprawdę na bieżąco, bo tracisz w wielu przypadkach, powiedzmy, finansowo, bo później pojawiają się jakieś zniżki, promocje i tak dalej. Dwa, że jak grasz w grę epizodyczną, gdzie kolejny epizod pojawia się za kilka miesięcy, to dużo rzeczy tracisz, zapominając, co się w poprzednim odcinku pojawiło, nawet jeśli masz jakiś skrót. Więc z jednej strony się cieszę do Wolf Among Us, ale dla mnie to doświadczenie związane z The Wolf Among Us było jakby takie zamknięte. Ja nie potrzebowałem kontynuacji, nie potrzebowałem nowej historii, ale jeśli, powiedzmy, no, pióro będzie tak dobre, że scenarzyści zaprezentują podobną historię, to ja chętnie po drugą część, powiedzmy drugą serię sięgnę. Batmana nigdy niestety pierwszego nie skończyłem. Grałem tylko u Tomka Pieniaka, jak byłem w odwiedzinach, właśnie trochę w pierwszy odcinek. I nawet mi się to podobało, więc po Batmana kiedyś one, a jeśli chodzi o Walking Dead, to absolutnie, wiesz, nic mnie nie interesuje. To już jest w ogóle, nie wiesz, to już jest takie obcinanie kuponów ordynarne, już gorzej niż ten serial telewizyjny.
Ale to się właściwie wpisuje sam w ten serial telewizyjny i właściwie w komiks, który założenie miał być odcinaniem kuponów. Przecież tam jeden z twórców w którymś momencie wypowiedział się, że oni będą to robić tak długo, jak długo będzie to sprzedawało. Tam nie ma żadnej zamkniętej historii, która się kiedyś skończy, tylko po prostu będą to rysować aż po wsze czasy.
No, zobaczymy. Ale a propos newsów. Krążyły plotki, były rozsyłane newslettery, więc jakby to nie jest taki absolutny news. Ale jak ci się podoba nowy pomysł na, i tutaj w cudzysłowie, w głębokim cudzysłowie, nową konsolę od Atari, czyli to Atari Box, czy jakkolwiek ma się to nazywać. Ten taki gadżecik.
No wiesz, w momencie, w którym NES Classic, czy tam jak to się nazywało, NES Mini, rozszedł się jak ciepło bułki, kiedy preordery na SNESa Classic już na etapie preorderów zaczęły być spekulacje cenowe i zaczęły się pojawiać najbardziej jakieś absurdalne ceny.
No holenderskie tulipany się Atari, z nich zrobiły.
Dokładnie tak. To wcale mnie to nie dziwi, że Atari uznało, że hej, a może skoro nostalgia jest taką siłą, to może nam też się uda sprzedać to samo. Co prawda tam jakieś takie przecieki, niby tajne informacje sprzedawane spod kapelusza mówią o tym, że być może ta konsola będzie nie tylko paczką retro, tylko też coś tam nowego ma się pojawić od Atari. Już w ogóle jakimś kompletnym szaleństwem się to kompletnie nie wierzę. Mhm.
Ale gdyby to była tylko i wyłącznie właśnie taka forma, nie wiem, klasika 2600 czy coś w tym stylu, to jest problem taki, że te gry fatalnie się zestarzały. To są gry niegrywalne w dzisiejszych czasach. Praktycznie oprócz, nie wiem, może Pac-Mana i jakichś tam kilku innych podobnych nie wiem, klonek, Yars Revenge, albo coś w tym stylu, to są gry, które po prostu w dzisiejszych czasach to nawet kogoś, kto jest mocno zakochany, nie wiem, w Atari, w historii, no nie będzie miał radości żadnej, więc oni muszą coś innego zaproponować. Zastanawiam się, co to będzie. Niemniej, całość mi tak troszeczkę pachnie, że to nawet nie będzie taki projekt typu NES Classic, czy SNES właśnie Classic, bo już gdzieś tam dotarł, czy potwierdził u źródła Eurogamer, że to będzie w ogóle projekt, który najpierw będzie zbiórka na niego, a dopiero później, prawda, ruszy produkcja. Więc te zdjęcia, które widzieliśmy, to są piękne rendery. One...
To jakieś koncept arty, nie? To wiadomo, że to nigdy nie jest.
One ślicznie wyglądają, bo to jest taka ładna konstrukcja nawiązująca poniekąd do klasycznego właśnie Atari 2600, do konsoli. Nawet ma taki, oczywiście pewnie to jest jakaś okleina albo coś w tym stylu, nie? Że wygląda jak drewno z przodu. No, super. Ja się śmiałem, że prawdopodobnie to wypłynięcie Atari w tym momencie to może mieć coś wspólnego z nowym Blade Runnerem 2049, bo tam jest takie wielkie, ogromne logo
wielki
Atari.
Product placement.
Ale tak naprawdę to jeśli oni chcą zaprojektować, no co to będzie? To będzie uja tylko po prostu z fantastyczną marką, tak? Bo no, mi się Atari dobrze kojarzy, chociaż gry, czy nawet z małego Atari, no one się nie zestarzały tak dobrze, jak na przykład gry z NES-a, czy z Super NES-a, gdzie ze względu na piękną, kolorową grafikę 2D, no to nawet jak dzisiaj odpalasz te gry, to możesz je uznać za coś w stylu właśnie takiego pixel artu, który obecnie też jest bardzo popularny, więc to Atari Boxy, dla mnie to jest wielka, wielka zagadka, co oni chcą zrobić. I mam nadzieję, że to nie będzie produkt typu właśnie tych takich wszystkich innych konsol, bo na pewno widziałeś takich produktów właśnie NES Classico podobnych już wcześniej, zanim właśnie NES okazał się takim że szaleństwo takie wyszło z tego powodu, że po prostu pojawiła się taka konsola, to nie wiem, Ad Games robił właśnie wersję Segi.
Ja kojarzę, że w ogóle jakiś czas temu, i to jakiś polski produkt był, na Raspberry Pi była stworzona konsolka, która po prostu miała w sobie wbudowane ileś tam emulatorów klasycznych sprzętów, gdzie normalnie wgrywałeś na karcie flashowej, czy tam przez USB ROMy, po prostu ściągane z internetu i to obsługiwało, normalnie miałeś pada do tego, już w zestawie. I kompletnie nie pamiętam, jak to się nazywało. To było coś, wiesz, Retrobox, coś w tym stylu, nie? ale i to było w takim, w miarę ładnym pudełku, czy nie wiem, jakiś tam, kurde, Pixel, nie, Pixel Box to jest ten Loot Crate.
Tak.
Ale, ale właśnie był, był taki polski zestaw robiony przez kogoś.
No właśnie, jestem ciekawy.
Więc mi się wydaje, że chyba to bardziej nie chodzi o samą w sobie możliwość pogrania w te stare gry, a co o, i tak samo z tym NES Classiciem i z NESem Classiciem, a bardziej o kwestię zakupu nowego gadżetu?
Znaczy, jeśli...
Który ładnie wygląda, tak, można tylko... sobie postawić, wiesz, odpalić go na 15 minut, po czym nigdy więcej.
No właśnie, tylko w momencie, kiedy oni dopiero będą zbierać pieniądze na to. Czy to jest w ogóle przygotowane w jakiś sposób? Jakie nam będą gry? No, nic nie wiadomo. Więc wydaje mi się, że ten produkt pojawi się najwcześniej za rok. Teraz oni chyba tak tylko chcieli wybadać, czy jest wystarczająco dużo ludzi, którzy tęsknią za tym Atari, że są w stanie, powiedzmy, te informacje tak spijać, po prostu jak śmietankę. I ja myślę, że musimy poczekać naprawdę, no nie wiem, może na Gamescomie coś powiem, ale wydaje mi się, że spokojnie z pół roku będzie trzeba poczekać, zanim cokolwiek konkretnego się dowiemy. Nawet jeśli ta zbiórka miałaby ruszyć za, nie wiem, za miesiąc albo za dwa, to i też to będą takie czcze obietnice. Dlatego w ogóle a propos takich gadżecików, to nie wiem, czy widziałeś, ale są fantastyczne obudowy. One są oczywiście przygotowywane nie hurtowo, tak. Wiem, że chyba jakieś zapaleńcy po prostu projektują małe, takie fikuśne obudowy do Raspberry Pi w kształcie na przykład ulubionych komputerów albo konsol, i bardzo mi się podoba właśnie taka modelniczka C64 Commodore. Atari ST się doczekało właśnie takiej małej budowy. To wszystko jest malutkie, bo to jest wielkości dłoni, ale wszystko jest ładnie stylizowane. Nawet jest właśnie Atari 2600 taka obudowa. Kiedyś miałem nawet taką ochotę, żeby sobie kupić Raspberry Pi, bo to jest taki fajny mały komputerek, ale w momencie, kiedy tak naprawdę telefon stał się twoim przenośnym komputerem, kiedy do telefonu, wiesz, kiedy telefon możesz podłączyć do telewizora, do telefonu możesz podłączyć klawiaturę, nawet myszkę, tak? To jesteś w stanie zrobić po prostu komputer z telefonu.
Philips ma technologię Ambilight, której kiedyś zastanawiałem się właśnie, czy kupować telewizor Philipsa, czy może pomyśleć nad zrobieniem tego samodzielnie. No i w ten oto sposób natrafiłem na stronę, która się bodajże nazywała instructables.com. Mhm. I tam masz absolutnie tysiące najróżniejszych rzeczy do it yourself, które między innymi właśnie wykorzystują Raspberry Pi, i tam ludzie tworzą takie cuda, wiesz, jakieś, kurczę, elektryczne dzwonki domowe, które w ogóle wysyłają tobie maila, kiedy ktoś dzwoni do drzwi, wiesz, jakieś takie kompletne od podstaw do totalnych kosmosów. I właśnie też te wykorzystanie Ambilighta jak najbardziej.
W momencie, kiedy właśnie taka elektronika jest tak tania, to no po prostu jak ktoś ma taki talent do tworzenia, albo ewentualnie właśnie skorzysta z takiej strony, jak mówisz, to może sobie całkowicie zmienić doświadczenie w graniu, chociaż...
W ogóle tą stronę to ja zachęcam, zajrzyjcie sobie tam, bo tam czasem są, można się zainspirować, bo tam naprawdę, pomijając Raspberry Pi, ludzie wrzucają instrukcje krok po kroku na najróżniejsze, najbardziej, wiesz, nie, na stojaki na telefon, na, kurde, półki, mhm, na właśnie jakieś rzeczy wykorzystane elektroniki, masę tego jest.
Być może tam właśnie Nintendo znalazło pomysł na Nintendo Switch Voice Chat. Jak ja zobaczyłem to zdjęcie, prawda, które chyba Kotaku wrzuciło, nie wiem, czy ktoś inny, gdzie...
Znaczy ja je widziałem na Twitterze jako zdjęcie tego człowieka, Total Biscuit, mm-hmm, tego YouTubera. Aha, czyli który właśnie może... wrzucił to jako "This is how it works".
I to najlepsze, że to jest dokładnie to, co widzieliśmy, nie wiem, parę miesięcy wcześniej, parę tygodni wcześniej na takim schemacie, bo taki rysunek, który przedstawiał jakiś śmieszny gadżet, do którego się podłączały słuchawki, to podłączało się do konsoli i jednocześnie chyba podłączyło się drugi kabel do telefonu. Oczywiście do konsoli się podłączyło tylko po to, żeby mieć dźwięk po prostu w słuchawkach z konsoli, bo tak naprawdę całość, czyli ten mini gadżecik wykorzystywał jakąś aplikację na telefonie, i ta aplikacja na telefonie na razie chyba służy tylko po to, żeby rozreklamować Splatoon, drugą część, bo jakieś gadżety można na niej kupić i tak dalej. To tak trochę dziwne. I zastanawiam się po prostu, czy Nintendo tak totalnie ma w nosie takie sprawy, czy oni po prostu pomyśleli, że ktoś mądry w Nintendo pomyślał tak, ile kosztuje, prawda, jakiś, nie wiem, chip głosowy, albo, nie wiem, licencja na coś tam, prawda, ile by to kosztowało, żeby to wrzucić do konsoli, no tyle i tyle, no to wytniemy to, niech ludzie, przecież każdy ma telefon, niech oni wszyscy korzystają z tych telefonów, no i wiesz, jedyna funkcja, która jest potrzebna, prawda, w Switchu, to tak naprawdę jest możliwość zagrania ze znajomymi, a komunikację, to w takim razie, jeśli masz korzystać z takiego badziewnego urządzenia, tak to wygląda, to już lepiej zorganizować sobie samemu, czyli na TeamSpeaku, czy na Discordzie i tak dalej. No więc...
Wiesz, to jest coś, czego ja szczerze mówiąc kompletnie nie potrafię zrozumieć, bo przy tym, jak popularnie jaką popularnością cieszy się Switch, no to nie wiem, chyba mogli coś innego wymyślić.
Wiesz, no Switch nie wydaje się aż tak technologicznie słabą konsolą, że nie dałoby się tego zrobić, ale no pytanie, czy w takim razie oni, czy ten port jacka, który jest, nie ma portu mikrofonu? Wiesz, no,
myślisz, że aż tak?
No, wiesz, no, przydałoby się, żeby jakiś, nie wiem, Ben Hack albo ktoś, kto się zna na tej elektronice, mógł to rozłożyć na czynniki pierwsze i przeanalizować ten hardware i powiedzieć, gdzie tkwi problem, no, dlaczego Nintendo po prostu posuwa się do takich dziwactw, ale...
Zwłaszcza, że tam w ogóle wyszło, że ta apka, która działa, to ona działa na zasadzie takiej, że blokuje tutaj kompletnie telefon, czyli w momencie, znaczy to jest jakoś tak, że ona nie obsługuje multitaskingu telefonowego. Czyli w momencie, w którym ona działa, to wtedy nic innego nie działa, dla mnie, jeżeli ktoś nie, do ciebie zadzwoni, to się wszystko w ogóle wiesza, wyłącza, nie wiadomo co, jakieś szaleństwa.
No, to jest też w ogóle masakra. Więc wszystko pod górę, wszystko w ogóle w jakimś dziwnym kierunku idzie.
Wiesz, naprawdę, ja po prostu tego autentycznie nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem, bo wiesz, to nie jest tak, że to jest jakaś... Gdybyśmy byli generację do tyłu, gdyby to było w okresie PS3, przecież PS3 też miało wielkie problemy z tym voice chatem, żeby było... W ogóle chyba voice chat poza grą był niemożliwy. Mhm. Bodajże. Tam też jakieś były takie straszne kombinacje. No ale jednak to działało wewnątrz konsolowo. Na Wicie i kurczę, i na 360, i tu na PS4, i na Xbox One, to już w ogóle bezproblemowo.
Gdyby, tak naprawdę, ja jestem przekonany, że gdyby zostawić wszystko, co już wymyślono, jeśli chodzi o konsolę i o granie, co było wymyślone na 360 i po prostu niech sobie wszyscy inni kopiują, niech nie stosują te same rzeczy, tylko po prostu, nie wiem, żeby oprawa była lepsza, żeby gry były ciekawsze, nie? Ale takie inne rzeczy, interfejs, właśnie komunikacja głosowa, tworzenie grup, wchodzenie do gry z grupą, którą się stworzyło poza grą i tak dalej, żeby to wszystko po prostu było jakiś taki standard, żeby za każdym razem nie wymyślano koła od nowa. I Nintendo widać po prostu, no nie może, nie wiem dlaczego, oni tam mają swoje oczywiście wytłumaczenia, zrobić czegoś tak, jak inni to zrobią, oni muszą po swojemu kombinować. Nie wiem,
a może są jakieś absurdalne przepisy dotyczące praw autorskich, które po prostu zabraniają?
Czy licencje zawsze, na wszystko jest. Tak naprawdę zawsze się znajdzie ktoś, kto ma patent na coś. I przecież kwestia czy force feedbacku, czy rumble, czy właśnie czatów głosowych, to wszystko było związane z jakimiś licencjami. Ale to nie jest tak, że Nintendo nie byłoby stać, żeby te licencje wykupić. Tylko po prostu jest kwestia tego... Że oni może nie chcą, nie wiem, może wychodzą z założenia, że po prostu gracze tego nie potrzebują. I kiedyś była taka tendencja, że szczególnie właśnie na Xboxie, że bardzo dużo się rozmawiało przez live. Po prostu ludzie byli bardzo otwarci. Oczywiście to się nie tylko ograniczało do tego, do miłych spotkań, tylko przeważnie musiałeś wyciszać ludzi, którzy albo cię wyzywali, że wyzywali od nubów, albo i tak dalej, wiesz, jakieś dzieciaki rozwydrzone. Ale było tak, że ludzie ze sobą rozmawiali. To było tak, że ludzie się poznawali na tym live'ie. Zupełnie, wiesz, z różnych zakątków świata. Na PlayStation 3 no było o tyle ciekawe, że nie było tego czata, więc tam ludzie po prostu oduczyli się rozmawiać. I w pewnym momencie, kiedy nie wiem, czy to jest jakaś, to jest kwestia właśnie social mediów, że ludzie po prostu wolą czatować, wysyłać emotki, zdjęcia na Instagramie i tak dalej, niż rozmawiać. Jakby...
Znaczy, co ja zauważyłem, bo ja akurat tego kompletnie nie robię, więc może jestem złym przykładem, ale wiem, że ilekroć jest weekend, nie wiem, piątek wieczór i zaglądam sobie do trwających imprez na PS4, to zawsze są takie, gdzie siedzi, nie wiem, 5-7 osób i gadają ze sobą, chyba 8 to jest max,
tak.
I gadają ze sobą, grając w różne inne tytuły. Czyli to nie jest tak, że, bo ja to zazwyczaj używam tego w momencie, w którym jest założenie, że gramy w coś i wtedy się spotykamy i gramy, nie? No a wiem, że są ludzie, którzy po prostu, tak jak gadają sobie ze znajomymi, grając co innego. Ja nie lubię, ja lubię się skupić na tym, co robię aktualnie i niekoniecznie z kimś rozmawiać w tle.
Tak.
Chyba, że to jest tytuł, który tego kompletnie nie wymaga, jakieś grindowanie w czymś, no to może faktycznie, ale wiem, że zawsze mamy jakąś taką jedną, dwie imprezy gdzieś tam wyświetlone, dostępne na PSN-ie.
No właśnie, to jest, wiesz, takie rzeczy łączą ludzi i przeważnie też jak widzisz, kto coś innego gra, to może się tą grą zainteresować, jeśli to byłaby w ogóle jakaś taka niszowa gra, o której nikt nie mówi i to by, nie wiem, pchnęło sprzedaż, no nie? ale Nintendo nie chce. No i tworzy takie gadżety śmieszne i oczywiście będzie pewnie mnóstwo apologetów, którzy powiedzą, że dobrze Nintendo robi, że pewnie chronią dzieciaki, które musiały...
Że nie widziałem nikogo, kto by tak powiedział na tą chwilę. Jak tak patrzę na tą internetową chmurę, to nie widziałem żadnego komentarza, który by wypowiedział się na pozytywnie na ten temat.
A to ciekawe. To
tylko
ciekawe.
I wyłącznie hejt i to nawet od osób, które są totalnymi fanatykami Nintendo, tutaj pozdrawiam serdecznie Kasztaniaka, też mówią, że on powiedział coś na zasadzie, że no dobrze, że Nintendo to zrobiło, bo jeszcze bym uznał, że oni faktycznie są w nowej erze sprzętowej.
No, można było bronić małej liczby gier od innych twórców niż tylko Nintendo. Można było bronić, że konsola jest trochę, powiedzmy, mniej odporna na uszkodzenia niż inne sprzęty, ale no tu już zaczyna się, prawda, jakby czara goryczy przelewać i no i zobaczymy, co będzie, prawda, kiedy rzeczywiście ten czat będzie potrzebny, kiedy będziesz w ogóle płacił za usługę online, bo wiadomo, że ona ma wejść, tylko jeszcze w tym momencie jest w jakiejś, nie, fazie testów i nie wiedzą, co dokładnie chcą zrobić, bo tam ma być gra co miesiąc rotująca się za darmo na, nie wiem, w czymś w rodzaju takich virtual console.
Tam też, że na wirus, to tak, że i to będzie właśnie rotujące się, że jak ten miesiąc przeminie, to jest niedostępne, to w ogóle jakieś kombinacje.
Właśnie.
W tym przypadku Nintendo go na Nintendo.
No, szkoda. No, co tam jeszcze w ogóle, drogi Piotrze, w tych takich newsowych, z newsowych rzeczy w wakacje? Czy w ogóle wszyscy czekają na Gamescom, czy...
Chyba mało kto czeka na Gamescom tak naprawdę. Bardziej czekają na tego PSX-a, który tam się kiedyś odbędzie i pewnie na VGA, bo tam znowu będą, wiesz, live premiere, world exclusive, czy cokolwiek. Natomiast taka ciekawostka, o której możemy chwilę porozmawiać. Ja sobie od dłuższego czasu subskrybuję newsletter firmy, która się nazywa Superdata, która jest czymś na zasadzie... to jest firma, która zajmuje się badaniem rynku gier wideo. I oni bardzo dużo rzeczy, które udostępniają, mają płatne, ale też regularnie zdarzają im się jakieś tam darmowe raporty całe. Zazwyczaj podsumowanie całego roku jest darmowym raportem. W każdym razie pojawił się raport, z którego wynika, że GTA V zarobiło na sprzedaży dodatków, mikrotransakcji, 1,4 miliarda dolarów. Co więcej, że 75%, no dokładnie tak, że 75% graczy konsolowych co miesiąc coś kupuje. Co wydaje mi się tak absurdalną kwotą, tylko nie wiem, bo tutaj niestety nie udało mi się całego raportu przeżyć, tylko to takie podsumowania. Nie wiem, czy wynika to z aktywnych graczy aktualnie, czy tylko i wyłącznie tych, czy jakoś, nie wiem, całościowo to chyba jest niemożliwe. I taki w ogóle fajny graf zrobili, który porównuje zarobki z sprzedaży całej gry z zarobkami sprzedaży mikrotransakcji. I po pierwsze, zarobki sprzedaży mikrotransakcji są dużo większe od zarobków samej w sobie gry. Co więcej, utrzymują się właściwie stale na wysokim poziomie. A te zarobki, bo to jest tak, że widać, że są piki po prostu, kiedy jest jakaś promocja albo coś tam, nie wiem, czy święta idą, Boże Narodzenie, i nagle jest pik sprzedażowy z podstawki. Natomiast jeśli chodzi o mikrotransakcje, to właściwie cały czas utrzymują się na dosyć wysokim poziomie i tylko tam jakieś górki, dołki regularnie, ale nie tak, że cały czas spada po czym jeden pik, tylko cały czas góra, dół.
Ja w ogóle nie wiem, co oni tam mają
się, w ogóle. Więcej, jakiś czas temu?
Co tam można
Nie, no jest GTA Online.
Ale co tam można kupować tym GTA
cały czas
Online? Nie wiem, jakieś nowe
samochody? Chyba pieniądze, skórki, ciuchy. Natomiast to, co jest ubezpieczenie chyba w ogóle też takie, że jak masz swoje auto, to możesz się ubezpieczyć od kradzieży, jeżeli ci ukradną, to wtedy odzyskujesz, to w samym sobie Grand Theft Auto brzmi trochę absurdalnie, ale ostatnio gdzieś natrafiłem się na jakąś, wiesz, tajną wypowiedź, tak zwane, że tylko dla nas były pracownik Rockstara powiedział, że to nazwijmy tam w ogóle deweloper GTA 5, że absolutnie nie ma co liczyć, że kiedykolwiek pojawi się singlowe DLC, dlatego że GTA Online stało się tak spektakularnym sukcesem i tak potwornie dużo pieniędzy przynosi, co 1,4 miliarda dolarów o tym świadczy, że Rockstar jest tylko i wyłącznie na tym skupiony. I jak się tak zastanawiam nad tym, co było mówione wstępnie o Red Dead Redemption 2, które pewnie też dostanie jakiś moduł multiplayer, i pewnie tak samo będzie. On miał być kurą, która będzie znosiła same złote jaja.
No, mam nadzieję, że jak już zrobią Red Dead Redemption 2, że nawet jeśli zrobimy jakieś multi i tak dalej, mnóstwo czasu poświęcą, to jednak gdzieś tam stworzą GTA 6. Znaczy w sensie, że nie porzucą, prawda, nie wiem, całej pracy nad fabularną grą na rzecz właśnie tego, co przynosi im tyle pieniędzy, bo tak naprawdę właściwie to w większości przypadków gdzieś tych spektakularnych sukcesów finansowych to są gry, które dostajesz za darmo. Wiesz, oni mogliby każdemu dać za darmo kopię i oni by nie stracili na tym GTA 5, tylko żeby zaczął grać właśnie online.
Czy tam się cały czas się co mniej więcej średnio co 2-3 miesiące dochodzi nowy dodatek do online. Mhm, w międzyczasie sprawdziłem, jeśli chodzi o mikrotransakcje, które są dostępne do gry, to są tylko i wyłącznie pieniądze.
To ja nie wiem, na co oni te pieniądze.
Kupujesz pieniądze, które możesz potem wydawać w grze.
To ja nie wiem, co oni tam kupują za te pieniądze. No, ileż możesz kupować rzeczy. No, a ja zawsze byłem wielkim fanem modów do GTA.
Ta ostatnia drama z tym była, nie wiem, czy wiesz.
No tak, że coś chyba zablokowali, jeden chyba z narzędzi, tak? Czy to open?
Czy zablokowali jeden z tych jakby głównych modów, który jest najbardziej popularny i że on miał być uznany za nielegalny, po czym kiedy nagle na Steamie ludzie po prostu tak masakrycznie zminusowali, a co najmniej też, wiesz, dzisiejsza forma walki tak. z korporacjami, minusowanie produktów na Steamie.
Albo świeczki, nie?
Tak, albo świeczki, to po 2-3 dniach nagle jednak Rockstar powiedział, no dobra, okej, to jednak nie będziemy mówić, że ten mod jest nie taki.
No, oni chyba po prostu zablokowali go tylko w multi, tak, że jakby w grze dla pojedynczego gracza nadal można się bawić tym. Widzisz, ja pamiętam, jak jeszcze za czasów San Andreas, czy nawet Vice City, ludzie wymieniali te takie samochody, które miały tylko przypominać jakieś, wiesz, współczesne czy niewspółczesne, w sensie istniejące naprawdę pojazdy i wymieniali na fantastyczne modele. Ja nie wiem, w ogóle byłem pod wrażeniem, że można tak dokładnie... Ja na moim komputerze, to jak odpalałem te wszystkie mody w San Andreas, to mi się komputer zawieszał, a ja naprawdę miałem mocny sprzęt, ale on po prostu nie wytrzymywał od natłoku tych wszystkich rzeczy. No, to jak fantastycznie może wyglądać, bo jest chyba taki Real Mode chyba to się nazywa, do GTA 4.
Tak, i to już chyba tam nie wiem, jakaś kurde piąta edycja tego moda.
Rewelacyjne rzeczy można tworzyć i dlatego na przykład moderzy są doceniani. I nawet niektórzy, prawda, próbują na tym modowaniu zarabiać, prawda? Zawsze to jest jakiś... No wiemy tam o nieudanej spółce, czy nieudanym zarabianiu, czy płaceniu za mody przez Steama i wycofano się z tego. Przynajmniej Steam się wycofał z tego i chyba...
No ale Bethesda przecież próbuje. Sobie... Bethesda teraz wprowadza ten... Jak to się nazywa? To znaczy, zapowiedzieli. Jakiś tam Companion Club? Coś, nie, znaczy nie Companion Club, ale wymyślili jakąś... oni to jakoś sprytnie nazwali. Że to, wiesz, będą najlepsze robione tylko przez wspaniałych ludzi, przez naszych najlepszych deweloperów i przez tam najlepszą modową usługę za punkty Bethesdy. A skąd wiesz punkty Bethesdy? Będziesz mógł je kupić za gotówkę.
Znaczy, jest jedna rzecz, bo nie wiem, czy kiedyś się bawiłeś w modowanie. To nie jest prosta sprawa. Podmienianie tych plików, gdzieś tam jakieś grzebanie.
Znaczy, modowanie na Steamie jest bardzo proste. Właśnie. Bo modowanie na Steamie w większości polega na tym, że otwierasz sobie workshop, klikasz sobie dodaj do mojej gry i potem odpalasz grę i to działa.
Otóż to. Dlatego za takie rzeczy można płacić. No to jest ciekawy w ogóle temat, wiesz, to modowanie i płatne modowanie.
Dla mnie w ogóle samo w sobie, już pomijając kwestię modowania i płatnego modowania, to dla mnie GTA 5 jest jakimś fenomenem. Że to jest gra, która dalej się pojawia regularnie na listach bestsellerów.
No mi się wydaje, że ona nie przeskoczy Minecrafta, bo Minecraft już jest na tylu platformach i jest absolutnie tak. Ja kiedyś myślałem, że GTA jest najpopularniejszą grą, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych kopii, ale kiedy bierzesz pod uwagę, prawda, ile było wersji na przykład Tetrisa, ile wersji mogło się Mario sprzedać, nie, czy tak dalej, to powiedzmy te, nie wiem ile... 25 milionów kopii. Ile się sprzedało milionów kopii? Nie, jak ja gadam, 75 milionów kopii.
Tak, 70, znaczy w tym roku, na początku tego roku była informacja, że 75 milionów kopii poszło, czyli teraz myślę, że już nawet pewnie 80.
No to jest w ogóle, ja nie jestem w stanie, to jest więcej niż konsol chyba razem wziętych, nie? Xbox One i PlayStation 4. No, to jest...
no tak, no ale wiesz, to zaczynaliśmy na poprzedniej generacji, czyli mamy tak naprawdę 5 sprzętów, tak. Bo PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One i PC.
Tak.
Czyli masz 5 różnych platform, na których ta gra się może sprzedawać. A na PC-cie jest super żywotna, czy to właśnie przez mody, czy to przez GTA Online.
To jest po prostu coś, czego, jeśli chodzi o to, wiesz, kasę i w ogóle popularność, tego się już nie da ogarnąć. Ja mam nadzieję, że po prostu... znaczy, słodówka już na pewno im uderzyła, ale mam nadzieję, że i Red Dead Redemption 2 powstaje, i że GTA 6, znaczy powstaje na pewno, ale że to nie jest jakiś projekt, który na przykład oni zarzucą w pewnym momencie, bo jednak lepiej się opłaca inwestować w online GTA, że właśnie szósta część GTA powstaje, że być może dostaniemy informację za rok na E3, że jednak agent jest i że kiedyś się pojawi i że tak naprawdę tylko była kwestia tego, że były inne priorytety, no po prostu dla mnie Rockstar jest jednym z najlepszych właśnie studiów deweloperskich, które po prostu robi fenomenalne gry i życzę im jak najlepiej. Całkiem zasłużenie, prawda, pływają jak Sknerus ma kwacz w tych pieniądzach.
Jak jesteśmy przy studiach, które robią dobrze i które zarobią kupę pieniędzy, to nie wiem, czy widziałeś ostatnio, ale Blizzard ogłosił, że StarCraft 2 dostanie skrzynki płatne, z których będziesz ciuszki i skórki dla jednostek losowo.
I teraz przechodzimy do kolejny taki absurdalny pomysł, który teraz wydaje się po prostu nierealny, a później się okaże, że w Chinach i w Korei więcej zarobią na tych właśnie ciuszkach i na skrzyneczkach niż kiedykolwiek zarobili na sprzedaży StarCrafta 2 ze wszystkimi dodatkami razem wziętymi. No po prostu...
No Overwatch skrzynkami stoi, jakby na to nie patrzeć.
Ale wiesz, jest coś takiego jak marka Blizzarda. I to nie jest jakaś... To jest oczywista oczywistość, co mówię, ale jak ja rozmawiam na przykład z osobami, które te nie śledzą, powiedzmy, newsów tak jak my, nie są tak jakby zatopieni w tej branży, że nie orientują się we wszystkim, ale kojarzą te najważniejsze marki, tak? Bo jeszcze kojarzą, prawda, Blizzarda z czasów Diablo, Diablo 2 i tak dalej, że jak im mówisz...
No, wystarczy sobie przypomnieć premierę Diablo 3. Ludzie, którzy generalnie nie grają w gry i nie mają komputera, o, Diablo wychodzi, muszę zagrać.
Tak, jak kupią sobie Diablo 3, choćby nawet nie mieli komputera, ale kiedyś grali, to więc chcą mieć na półce. No nie, tak wyobrażam sobie absolutnie, że coś takiego może być, bo ja, wiecie, rozmawiałem ze znajomym, który gra do tej pory jego ulubioną grą, którą nadal namiętnie gra, jest pierwszy Unreal Tournament. Nadal tylko w tą grę, tam teraz już jest tyle lat, że szkoda, po prostu, nie wiem, 15 lat, nie więcej. Że po prostu tylko w tą... Oczywiście tam miał jakieś przygody z innymi grami, ale jak mu opowiadałem właśnie o tym, że jest taka gra jak Overwatch, to się zaciekawił dopiero wtedy, kiedy powiedziałem, że jest właśnie od Blizzarda. I mniej więcej jak to wygląda i tak dalej. Jak się zmienił w ogóle...
Wtedy postanowił kupić od razu,
nie,
tak?
Ale po prostu powiedziałem mu, jak się zmienił, prawda, system gier właśnie FPV, że zamiast, powiedzmy, kilku rodzajów broni, które możesz sobie tam znaleźć na mapie i je zebrać, tak, że zaczynasz ciągle z tym samym, to po prostu masz klasy postaci i tak dalej, no, ale to już, to jest, wiesz, coś, co od jakiegoś czasu jest, tak, i właściwie można powiedzieć, że Team Fortress pierwszy, nie, jakby wprowadził właśnie coś takiego i później kolejne gry podobne, Team Fortress 2, no jakby...
Co drogą, a propos Team Fortress, to ostatnio się pojawił filmik od mojego ulubionego youtubera, czyli od Cropcata, gdzie porównuje, nie wiem, czy widziałeś, porównuje Team Fortress w momencie premiery z Team Fortress teraz, aha, po niezliczonej ilości patchy i tam najróżniejszych zmian w grze. I najzabawniejsze jest to, że właściwie wygląda gra teraz gorzej niż w momencie premiery.
To jest bardzo ciekawe.
I jest to dziwne i niezrozumiałe, ale faktycznie, wiesz, no po prostu tekstury są gorszej jakości, czy na przykład coś, co było jakimiś efektami, ja nie rozumiem, z czego to wynika, no ale tak
jest. Może chcieli, żeby po prostu na gorszych komputerach chodziło, żeby...
Jakąś długą, no ale wiesz, to z 2007 roku była ta pierwsza wersja. I ten w ogóle długi opis zrobił, w jaki sposób uruchomić wersję bez patchy, bo to wiesz, też wcale nie jest takie proste.
Zastanawiam się, bo niedawno Orange Box został wprowadzony do wstecznej kompatybilności na Xboxie 360, ale zastanawiam się, czy po prostu oni spatchowali, czy po prostu nie porzucili wersji xboxowej samej sobie, bo wiesz, te szumne takie zapowiedzi, że Steam wchodzi na konsolę, co się skończyło tylko tym, że chyba była jakaś apka czy jakiś programik, który ci się instalował na PlayStation 3 i nawet nie pamiętam, czy można było dzięki temu grać na przykład, nie wiem, w Portala 2, nie wiem, w parze z kimś, kto gra na przykład na PC-cie. Nie wiem, czy pamiętasz.
O, crossplay, co ty, no, takie cuda.
Ale miałeś konto, prawda, połączone na PlayStation 3, które było połączone z twoim kontem na Steamie. No ale to jest jakby inna kwestia. I zastanawiam się, może Orange Box przez to, że nie był update'owany, to jest ta optymalna wersja teraz, chociaż ona fatalnie chodziła jeszcze na 360. Czy to nie jest przypadkiem właśnie ta wersja, w którą warto teraz grać, szczególnie, że na przykład na one może lepiej chodzić, tak? Bo jest trochę więcej mocy. I w jakiś taki naturalny, dziwny sposób się sama zoptymalizuje. No, to może być ciekawe. No jestem. Ale Piotrze, tak. Nie tylko newsami człowiek żyje, na pewno coś tam udało ci się właśnie pograć, no tam powiedziałeś, że wziąłeś ze sobą konsolę, więc jestem bardzo ciekawy, jak miło spędzasz czas, prawda, kiedy nie smażysz się na plaży, prawda, nie kąpiesz w morzu, jak relaksujesz się, prawda, przed telewizorem, przed konsolą.
Mówiąc szczerze, to aktualnie jeszcze nie grałem w nic. Autentycznie od przyjazdu, czyli od tygodnia prawie, nawet nie włączyłem w tym całej konsoli.
No proszę, jaka dyscyplina. Tylko znaczy... do oglądania w takim razie zrozumiałem, właśnie Netflixa wziąć tę konsolę.
Tak, 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 i komiksy czytam, nie? Natomiast mam zamiar w coś pograć, tylko nawet w ogóle specjalnie w celu wyjazdu na urlop zakupiłem Shadow of Mordor w wersji GOTY, bo było za porażającą kwotę 20 zł na Xboxie Live. To też było zabawne, bo na PC-cie kosztowało chyba 15 zł, na Xboxie One 20, a na PSN-ie 60. I to była jakaś wielka gównoburza o to, że czemu na PSN-ie są takie słabe ceny, no ale whatever. Natomiast no, jeszcze go nie odpaliłem.
Ja w ogóle nie odbiłem się trochę od Shadow of Mordor, ale niestety, skoro jeszcze nie pograłeś, to nie porozmawiałem o tym. Pograłem w Micro Machines. To jest to nowe...
To ja grałem przed wyjazdem.
To jest nowa wersja... Znaczy, to jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia, dlatego że ja, szczerze mówiąc, nie śledziłem losów Codemasters i nie wiem, ich prób wskrzeszenia wyścigów właśnie takich z góry, stylizowanych właśnie na te stare wyścigi, prawda, w małych samochodzikach w takich mikrosamochodzikach czy rysorakach po jakichś kuchniach, pokojach, stołach bilardowych, czyli coś, co no, ja doskonale pamiętam, prawda, jeszcze z Amigi, to była fenomenalna gra, którą zagrywałem się. Jakby ta marka Micro Machines coś dla mnie znaczy i kiedy dowiedziałem się, że Codemasters wydaje nową wersję Micro Machines, absolutnie w 100% byłem zero podekscytowany, dlatego że nowe możliwości graficzne, prawda? No, być może jakieś nowe pomysły pozwolą zrealizować wiele innych rzeczy, których powiedzmy nie dało się zrealizować wtedy. No, wtedy to była prosta gra, widok z góry, wyścigi, jakieś eliminacje i tak dalej. No było parę rzeczy. I no, pojawiło się w końcu Micro Machines. I nie wiem, jak twoje wrażenia, ale przyznam, że zostałem zaskoczony. I nie do końca pozytywnie. Przede wszystkim, żeby tak naprawdę cieszyć się Micro Machines, w przypadku na przykład Xboxa, zresztą chyba PlayStation 4 też, prawda? Trzeba mieć usługę online wykupioną, dlatego że to, co jest w skirmiszu tylko dostępne, to jest tak naprawdę tylko eliminacje.
To wyścigów nie ma. W samochodzie, w grze wyścigowej nie ma wyścigów w skirmiszu, co jest tak absurdalne.
Nie ma żadnego rodzaju właśnie championships, nie ma nic, co by pozwalało ci, powiedzmy, stworzyć sobie, nie wiem, jakąś taką zabawę. Możesz grać oczywiście do 4 osób siedzących na kanapie, to jest super, ale wtedy to jest taka bardzo szybka, prosta gra na eliminację. A że ekran jest dosyć ciasny, to te wyścigi potrafią trwać, nie wiem, po minutę, po pół minuty i tak dalej. No zależy, jak wam dobrze idzie, ale no po prostu to się sprawdza, bo wiesz, każda gra z przyjaciółmi w jednym pomieszczeniu, prawda, kiedy siedzisz ramię w ramię i trochę tam sobie szturchacie się, żeby sobie poprzekazać, żeby wygrać, no to jest coś ekscytującego, ale to nie jest to, czego ja oczekiwałbym, powiedzmy, po grze na kanapie. Spokojnie to jest gra, w której można byłoby zrobić split screen i spokojnie konsole by pociągnęły split screen 4, wiesz, ekran na 4. I wtedy można byłoby zrobić normalne wyścigi. Nie dało się. Spoko. Okej. Wprowadzili... No...
Ale wiesz, czego ja nie rozumiem? Bo krytyka tej gry została w wielu miejscach wylana. I nawet nam czytał w jakichś miejscach, gdzie ludzie się opowiadają na Steamie, nie, na Metacriticu, tak zwani krytycy nie są zbyt zachwyceni z wielu względów. I właśnie dokładnie z tego, o czym ty mówisz, i że model jazdy jest taki sobie, i że gra jest dosyć chaotyczna. No i wiele negatywnych słów można powiedzieć. Natomiast ja nie pojmuję, czemu. Gra, która została, trzymając się już samego w sobie Codemasters, przed tym, kiedy zrobili Micro Machines, zrobili taki tytuł jak Toybox Turbo.
To było moje największe zaskoczenie. Przeżyć wiedzy są.
Szok.
Jak ja zobaczyłem Toybox Turbo, tak to się nazywa?
Toybox Turbo.
To ja byłem po prostu w wielkim szoku, bo po pierwsze, Micro Machines to jest okrojona wersja właśnie Toybox Turbo, z dodatkami w postaci, nie wiem, obrazków.
Skrzynek,
z dodatkami obrazków na przykład z oryginalnego Micro Machines. Czyli masz te postaci, które się pojawiają, tam Spider, czy coś tam, wiesz, po prostu te takie rozpisalowane buźki, to są wszystko...
Tak. Identyczne jak na Pegasusie. Tak,
ale masz mniej torów, mniej chyba trybów jazdy, o ile się nie mylę.
No przede wszystkim nie masz żadnego single player, gdzie tam jest normalna kampania.
Tak, nie masz w ogóle samochodów tyle, jest chyba o połowę mniej samochodów, może trochę...
Nie możesz z tymi samochodami robić tego, co możesz, bo tam każde auto możesz sobie przemalować, jakoś się pobawić nim coś, tam tutaj masz po prostu takie, jakie jest, tam tylko skórki dla nich. Bo tam jest tak w ogóle, że jeszcze te samochody czymś się różnią, mają różną wytrzymałość, różną prędkość, a tutaj to są tylko i wyłącznie skórka.
Jak siedzisz na kanapie, ja się bawiłem, trochę się postrzelałem, graliśmy z bratem, więc jakby było tutaj frajdy dużo, ale to jest taka frajda, że tak pograsz pół godziny, góra godzinę i masz naprawdę już, wiesz, dość.
I przełączacie na coś innego dookoła.
Tak, to jest coś, co absolutnie na dłuższą metę nie przyciągnęło mnie. I oczywiście wtedy te różne pojazdy mają różną broń, ale no, tak naprawdę to jest... Ciężko mi powiedzieć, żebym na przykład miał swój ulubiony pojazd, którym się najfajniej grało. Czy...
No bo one są wszystkie takie same tak naprawdę. No. A w ogóle to ty zagrałeś w Toybox Turbos?
Właśnie nie. I...
Słuchaj, ja nabyłem je na Steamie za 8 zł w ogóle, dlatego że jest to takie szalone miejsce w polskim internecie, które się nazywa Bazar Łowców Gier. Łowcy Gier to jest ta strona czystego zła, która regularnie wypluwa mi na Twittera albo na Facebooka informacje o przecenach. Ja tam kupuję gry, które nigdy nie zagram, ale kupuję, bo przecież są tanie, zawsze chciałem je kupić. To są właśnie ci sami ludzie. No i oni uruchomili u siebie na stronie coś na zasadzie bazaru kluczy, gdzie po prostu użytkownicy, którzy mają klucze z bundli, z przecen, z najróżniejszych rzeczy, wystawiają je na zasadzie, o, chcę za to 8 zł, albo 15, albo 20.
G2A.
Takie G2A, tylko że wśród użytkowników Łowców Gier i tam w ogóle konto, to jest po prostu twój profil steamowy. Tam nie możesz założyć sobie konta tylko na to miejsce, tylko po prostu logujesz się tam Steamem. No i mi się kilka razy zdarzyło tam coś kupować, zazwyczaj kiedy nie załapałem się na jakiegoś bundla, albo kiedy z bundla interesowała mnie tylko jedna gra, to po prostu zamiast zapłacić tam $15 w bundle, to płaciłem na przykład 15 zł za ten jeden tytuł. No i tamże właśnie zakupiłem Toybox Turbo, z której było kiedyś w bundle, jak się okazało. Za potężną kwotę 8 zł, czy tam 7,90. No i o tyle, jak z Micro Machines wytrzymałem jakieś w sumie i to tylko i wyłącznie, bo uważałem, że muszę kilka razy spróbować, bo może jednak ta gra jest lepsza niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Nie jest. Więc Micro Machines w sumie wytrzymałem jakieś 3 godziny, może 4. Grając i w singlu, znaczy w singlu i samemu online, i z kimś tam po sieci i coś tam, to Toybox Turbo odpaliłem i właściwie w przeciągu 2-3 wieczorów przyszedłem, bo mnie na tyle mocno przykuło do grania. Bo Toybox Turbo, bo ja bardzo liczyłem na Micro Machines, ja bardzo liczyłem, że ta gra będzie dobra. I w momencie, w którym okazało się, że absolutnie nie jest, to Toybox dało mi dobrą grę.
Najgorsze jest to, że po prostu kiedy patrzysz na, wiesz, zestawisz, to nie jest tak, że to są podobne gry. To nie jest tak, że to jest ta sama koncepcja, prawda, czyli nie wiem, pokoje, prawda, zagracone i miniaturowe samochodziki, to nie wierzą. Nie. To są gry na pierwszy rzut oka identyczne. Być może nawet te tory są takie same. Ja nie wiem, Piotrze, masz, jak grałeś w Toybox Turbo, to jesteś w stanie potwierdzić, czy na przykład, nie wiem, trasę.
Na 100% niektóre fragmenty torów są identyczne. Na przykład jest taki tor, gdzie się jedzie po kuchni i mijasz zapalone gaźniki, tak, takie gazowe. To jest dokładnie jeden do jednego wyjęte. Fragment, nie mówię, że cały tor jest dokładnie taki, bo nie znam ich aż tak dobrze, ale na pewno fragmenty torów są identyczne.
No właśnie, więc oni po prostu nie tyle, że odgrzali jakiś kod, oni po prostu okroili grę, którą już mieli, i podali ją na nowo, po prostu zmieniając parę grafik, dorzucając, nie wiem, parę product placementów, bo tam masz, wiesz, dużo product placementów, przecież całe to nawiązanie do tych zabawek Nerf, do tych pistoletów takich na gumowe strzałki.
Tak.
Ja rozumiem, żeby to było coś jak te Doritosy taka grana, nie, sprzedawane, że oni po prostu już mieli grę, którą zrobili wcześniej i oni po prostu zrobili taki product placement, oni to wrzucili, okej. Ale nie.
O, ale bardzo dobrze mówisz, że na przykład kupujesz jakiś wypasiony zestaw nerfów i w bonusie dostajesz do tego kodzik do ściągnięcia sobie.
Tak, albo jakieś rysoraki i w zestawie masz kodzik na właśnie.
Tak, a nie gra za 150 zł.
I to jest największy ból, że zrobili po prostu taki skok na kasę. I w tym momencie, tak naprawdę, jeśli ktoś zobaczy Micro Machines, no nie, no to ja nie mogę polecić komuś, żeby kupił Micro Machines, tylko właśnie mogę powiedzieć, zainteresuje się...
Kup Toybox Turbo.
Tylko, że chyba Toybox Turbo właśnie, to jest jedyny minus, prawda, Toybox Turbo, że chyba wyszedł tylko na PC-ty, prawda?
Nie, 360 i PS3.
No to...
Więc jeżeli, nie wiem, czy jest dostępne we wstecznej kompatybilności, natomiast jeżeli jest, to w ogóle, wiesz,
no to jest przedziwna rzecz i ja całkowicie się dałem nabrać właśnie na tą nostalgię, ale powiem tak, że generalnie to nawet jeśli to jest okrojona gra, to ona nie jest taka bardzo zła, w tym sensie, że po prostu brakuje tych trybów. I tu jest problem, że mi nie przeszkadza na przykład model jazdy, który jest taki, do którego się bardzo trudno przyzwyczaić, on jest bardzo arkadowy. Trasy mogą być ciekawsze.
Ja pograłem trochę więcej w tę grę, to tam w momencie, w którym na przykład znasz trasę już na pamięć i wiesz, że zaraz będzie ten zakręt, a zaraz będzie tamten, to wtedy ta gra przestaje być tak kompletnie chaotyczna.
Tak.
Ty wtedy zaczynasz wiedzieć, co robisz, ale problem jest taki, że nie sprawia to absolutnie żadnej przyjemności.
Mm-hmm. No i to jest właśnie taki mały zawód. No mam nadzieję, że zamiast zrobić właśnie Toy Box Turbo 2, która będzie super grą, to jednak wykorzystają to, że mają z powrotem tą markę i stworzą właśnie Micro Machines, na jakie wszyscy czekamy.
A dla mnie już najbardziej absurdalną rzeczą jest to, że gdyby to Micro Machines to było Toy Box Turbos, tylko po prostu ze zmienioną nazwą, co właściwie wcale nie jest tak dalekie od rzeczywistości, bo tak. Newsy są takie same, graficznie wygląda bardzo podobnie, fragmenty torów są takie same, tylko że Toy Box Turbos jest bardziej rozbudowane, bo jest różne klasy pojazdów, mamy na przykład, nie wiem, autobusy, jakieś samochody takie drogowe, typu walce, nie walce, tam wyścigówki, mamy w ogóle bossów z tymi, no nieważne. Gdyby Toy Box Turbos zostało po prostu, ktoś menusy zmienił na Micro Machines i zostało wydane, to mam wrażenie, że ta gra zostałaby bardzo dobrze odebrana, bo bardzo dużo ludzi nigdy w życiu nie słyszało o Toy Box
Turbos. Tak, oni zrobili odwrotnie rzecz, którą robi Nintendo, prawda? Nintendo wydaje ten sam produkt, ale coś tam dodaje i dodaje na przykład wersję Deluxe. I tak było z Mario Kart 8, tak jest ze Splatoon, że to są w sumie te same gry, które już wyszły na Wii U, ale one są pełniejsze, coś jest dodatkowo w nich. Dlatego...
No tam się w ogóle ktoś wypowiadał od tego, że będzie więcej gier z Wii U przeniesionych na Switcha, bo tam między wierszami padło, że Switcha kupiło tak mało ludzi, że mieliśmy dobre gry, w których nikt nie zagrał, więc teraz ci ludzie zagrają, znaczy na Wii U, a co ja powiedziałem?
Że Switcha tak mało kupiło.
Ja, tak, że Wii U kupiło tak mało ludzi, więc mieliśmy tam dobre gry, w które nikt nie zagrał, więc teraz zagrać.
Ale szczerze mówiąc, to ja bym chciał, żeby oni w ogóle nawet całą bibliotekę przerzucili właśnie z Wii U na Switcha, dlatego że ja do tej pory nie kupiłem żadnej innej gry nowej od czasów LEGO City Undercover na Switcha. I...
A jak LEGO City Undercover? Przeszedłeś w ogóle?
Nie, ja sobie grałem z doskoku i no ja się obawiam, że akurat to jest żadne odzwierciedlenie, powiedzmy, progresu w grze, ze względu na to, że w grach z otwartym światem nigdy procent ukończenia gry nie jest, powiedzmy, 100%, kiedy skończysz fabułę, ale mi się wydaje, że tak z jedną trzecią, jedną czwartą gry co najmniej przeszedłem. I to są takie humorystyczne, wiesz, ciekawe historie, bo każdy rozdział to jest, prawda, w jakiejś trochę innej scenerii coś innego dodaje, a jednocześnie no to jest gra, która łączy otwarty świat, jazdy samochodem po mieście i to szukanie z jednak z tą klasyczną formułą tych wszystkich gier LEGO, gdzie kamera była jednak troszeczkę z boku, ona nie pozwalała ci, tak powiedzmy, się obracać jak, wiesz, wokół własnej osi, tylko po prostu masz jednak jakby wybrany punkt, z którego, powiedzmy, czasami się zmienia tylko pole widzenia. Nie, na pewno grałeś te wszystkie LEGO gry, to wiesz, o co mi chodzi. Nie chcę tutaj specjalnie czas zajmować. I dlatego mam nadzieję, że po prostu będzie więcej ciekawszych gier na Switcha, bo powoli kończymy ten wakacyjny odcinek.
Właśnie powiem szczerze, że ja tak z lekkim niepokojem spoglądam na horyzont, bo widzę nadchodzącą burzę.
Jakby nas gdzieś tam przycięło i tak dalej, to znaczy, że u Piotka jest po prostu gradobicie burza, błyskawice i no, ale spróbujemy jeszcze parę minut z wami tutaj zostać. Ja tylko chciałem powiedzieć, że w ogóle największym zaskoczeniem ostatnio, ale to ostatnio to już tak miesiąc temu się chyba zacząłem grać w grę Albion. I to jest gra z...
O proszę! Klasyk nad klasyki!
To jest gra, która mi zupełnie umknęła i słuchając, prawda, specjalnego odcinka pod wideokastu Loading, chłopaki rozmawiali właśnie o starych RPGach 16-bitowych i tam padł tytuł Albion. I zainteresowało mnie to, co na pewno ciebie też by zainteresowało, że fabuła jest troszeczkę jak z Pana Lodowego Ogrodu, ale nie jeśli chodzi o całość, tylko o ten zalążek. Że to jest gra jednak science fiction, jest jakiś statek, który po prostu leci w kierunku, nie wiem, jakiegoś układu, który ma zbadać, bo powiedzmy ludzkość dorobiła się technologii, która pozwala im poruszać się z prędkością wyższą niż prędkość światła, więc są w stanie podbić kosmos. No i trafiają właśnie na taką planetę, jak rozbijają się tam i główny bohater jest właśnie takim, no nie chciałbym powiedzieć właśnie
nad człowiekiem,
który ma dzwoneczek, który mu pomaga, prawda, w rozwiązaniu problemów, ale to jest właśnie takie połączenie, wiesz, fantastyki właśnie science fiction, wiesz, i to mi się bardzo podobało,
A to jest grywalne w ogóle w dzisiejszych czasach?
Jest grywalne do pewnego momentu, szczerze mówiąc, wiesz, dlatego, że na początku, po prostu musisz sobie wszystko zapisywać, jakieś słowa kluczowe i tak dalej, ale bardzo dużo czasu możesz spędzić właśnie na szukaniu, nie wiem, jakiegoś wejścia do jakiejś jaskini, prawda, na wielkiej mapie, która tak naprawdę jest wielką dżunglą i ona tylko jest po to, żeby była, nie? I ja dużo czasu po prostu straciłem na tym, żeby po prostu okiełznać, zrozumieć ten system, ale wciągnęło mnie to, że po prostu gra była, przez to, że gra była tak archaiczna, nie? To ja musiałem, wiesz, wyciągnąć ołówek, kartkę, prawda, zapisywać sobie pewne rzeczy, rysować jakieś mapki. Gra łączy elementy jakby gry z rzutu z góry, tak, 2D, z rzutem, znaczy z widokiem 3D, kiedy na przykład wchodzisz do jakiegoś miasta, wtedy masz, prawda, że tak górnolotnie powiem, wiesz, że z pierwszej osoby widzisz, prawda, i to jest taki płynny, jak w Doomie, czy w Wolfensteinie w tamtych czasach widok. To samo jest, jeśli chodzi o penetrowanie lochów i jakichś jaskiń i podziemi. No po prostu to mnie bardzo wciągnęło. Na początku w ogóle trochę mnie odrzuciła walka, dlatego że walka jest turowa, jest taktyczna i jest dosyć specyficzna. Jak zwykle musisz trochę czasu poświęcić, żeby twoje postacie nabrały krzepy, no musisz na jakiś znaleźć dobry przedmiot i to zanim ta walka zacznie ci zdawać satysfakcję i będziesz korzystał z jakichś taktyk. Bo na początku to było trudne, ale właśnie cały ten klimat mi się podoba, wiesz, że jesteś w jakimś takim miejscu, że dużo czytania jest, że ja się w ogóle czuję, jakbym był, wiesz, młodszy 15 lat, ale tak powiedziałem, że w pewnym momencie doszedłem do takiej ściany, że mógłbym grać nadal bez opisu i tak dalej, bo przyszedłem ponad połowę gry bez tego, ale doszedłem do wniosku, że to już mi zajmie za dużo czasu, wie? Że to już mi za dużo czasu znajdzie po prostu szukanie rzeczy na zasadzie rozmawiania ze wszystkimi, bo być może gdzieś właśnie jakąś kluczową konwersację przeoczę. Dlatego, że są sytuacje, w której na przykład, nie wiem, znajdziesz się w odpowiednim miejscu, ktoś do ciebie podejdzie i coś ci podpowie, tak? Ktoś na przykład cię zawoła, że słuchaj, musisz porozmawiać z tą osobą, coś złego się dzieje, o rany boskie i tak dalej. Ktoś ci powie, że masz gdzieś tam i tak dalej. I jeśli zapomnisz, że miałeś tam, czy zrobisz sobie jakąś przerwę od grania, no to jest problem. Dlatego w pewnym momencie zacząłem się wspomagać jakimiś poradnikami, szczególnie tymi związanymi właśnie z na przykład tym, gdzie są ukryte jakieś skarby, wiesz, gdzie jakieś klejnoty, złoto i tak dalej, gdzie co mi pozwoli na przykład na znalezienie dobrego sprzętu. Więc gra jest sympatyczna, to jest takie prawdziwe
retro.
Nie jest
za trudna, bo wiesz co, zazwyczaj te gry właśnie z dawnych czasów to były dużo, dużo trudniejsze niż to, czym teraz gramy.
Ten większy problem jest z tym, żeby po prostu cały czas być na bieżąco z grą, tak? Żeby nie robić sobie zbyt dużych przerw, żeby po prostu wiedzieć, gdzie masz iść, co masz zrobić, kojarzyć pewne rzeczy, kojarzyć informacje, które wcześniej gdzieś ktoś ci dał. Dlatego, że największą trudnością tej gry jest to, że ona po prostu nie ma ona nie ma żadnego dziennika questu, który prowadzisz. Wiesz, wszystko jest na zasadzie tego, że albo ty pamiętasz, albo nie. I wiesz, to jest ten największy problem. Niemniej, jeśli ktoś miałby w ogóle ochotę na retro, to absolutnie tak.
Jak ona w ogóle jest dostępna?
Jest na Gogu. Jest na Gogu i kosztuje 5 euro. 5 euro to jest taka dosyć duża cena w sumie na taki tytuł, dlatego dodajcie ją sobie do wishlisty, tak? Do listy życzeń. Jak się tylko pojawi na jakiejś promocji, to spokojnie można dodać. Generalnie, jak znacie czeski, to jest taka strona Old Games SK. I to jest bardzo fajna gra, bo ona ma bardzo dużo starych gier, ale jeśli gry na przykład wyszły na Gogu, no to ona się tam nie pojawia, tylko link do Goga jest. Ale jeśli właśnie znacie czeski, to tam jest wersja CD w ogóle chyba tej gry dostępna. To jest bardzo ciekawe, bo ja w ogóle próbowałem znaleźć informacje na temat tego, co jest na tej grze, wiesz. Bo ta gra po prostu, ona wyszła albo w 96, 97 roku, czyli jakoś tak, nie wiem, na rok przed Falloutem. I przepaść w ogóle między na przykład Falloutem a tą grą jest ogromna. Jakby przy samą sympatię do Albionu, to jednak Fallout no jawi się jakby, nie wiem, to była gra, która wyszła dekadę później. I to jest bardzo ciekawe, ale to też jest tak, że ja dawno Fallouta nie grałem, być może jeszcze powinienem teraz skonfrontować swoją fantastyczną pamięć z faktami, ale Fallout był bardzo rozbudowany.
Powiedz, że ja miałem ten problem, że ja Fallouta nigdy nie grałem kiedy on wyszedł, tylko grałem po latach i nigdy nie byłem w stanie w niego wejść. Tak. I to nawet, czy to w jedynkę, czy to w dwójkę, jak wiesz, grałem 5 czy tam ileś tam lat po premierze, to niestety już nope.
No, dla mnie to jest w ogóle jedna z wybitnych, najwybitniejszych gier, to nie RPG, więc ja mówię, wszystkie inne gry, które później gram, to tak trochę porównuję do tego. No ale, więc posmakujcie retro w postaci Albionu, tak na koniec.
No w retro ja dalej, tak co prawda teraz mam lekką przerwę, ale mam zamiar dalej wrócić w Final Fantasy VII po prostu.
O właśnie, ty mnie zaskoczyłeś i to mnie zaskoczyłeś, że nie poczekałeś, Piotrze, na tą wersję, która będzie zrobiona specjalnie dla tych graczy, którzy nie chcą się mierzyć właśnie z archaizmami. Tylko.
Ale bardzo dobrze się gra. Dalej. Ja już doszedłem trochę dalej niż tam na rozgrywce opowiadałem, no ale mówię, teraz jakoś w ogóle mi się grać w nic nie chce. Natomiast dalej popieram, jest bardzo. Ta wersja, która jest dostępna na PS4, właśnie przez ten przyspieszenie czasu, czy jak komuś się nie chce bawić przez wyłączenie randomowych walk, jest jak najbardziej ważna.
Zdecydowanie. Tak samo jak na przykład gry serii Persona. Jeśli ktoś po prostu nie chce się męczyć tymi walkami, tym grindem, ustawia sobie najniższy poziom trudności i cieszę się po prostu randkowaniem, tymi przygodami.
Właśnie, wiesz, ja może tutaj jakąś herezję powiem, ale ja uważam, że dużo gier, które na GOG-u jest dostępnych, tych takich klasyków, powinny mieć zaimplementowany jakiś system cheatów, bo nie zawsze każdemu chce się męczyć, zwłaszcza, że jakąś grę kiedyś przeszedłeś, wiesz, z mechaniką czy z poziomem trudności, a na przykład chętnie przypomniałbyś tę historię, która tam była.
Tylko, że niestety na GOG-u to przeważnie gry są wydawane na zasadzie po prostu instalatora razem z DOSBoxem. I to sprawia, że tak naprawdę no, oni nic nie robią z tymi grami, tylko sprawiają, że one uruchamiają się na nowoczesnych komputerach, także bezproblemowo. Więc musieliby po prostu tak trochę pokombinować, a to niestety... Tak. No ale ja do Final Fantasy sięgnę, jak się pojawi ta nowa wersja i okaże się, że ona jest...
A remake, no ale to wiesz, to będzie coś innego.
No właśnie, to jest ciekawe, ale to tak specjalnie grasz Final Fantasy VII, żeby nadrobić te stracone lata, czy...
Nie, no ja kiedyś, ja trzy razy w życiu skończyłem Final Fantasy VII i to w różnych okresach. Już troszkę polega na tym, że ja grałem w niego na PSX-ie i wtedy ja skończyłem to trzy razy. I grając teraz, jestem co chwilę zaskakiwany tym, jak mroczna i ciężka to jest gra. Jak poważne tematy tam są poruszane, jak wiesz, właściwie rzeczy, które dzisiaj by nie przeszły w najmniejszych szansach w grach, które teraz wychodzą. Jakieś dzieciobójstwo, kurde, masowe morderstwa i to nie w stylu Hatred, które było żenujące tym zaprezentowaniem, tylko w taki poważny RPG-owy sposób, gdzie dowiaduje się, że jakaś postać lekką ręką zabiła właściwie bardzo dużo ludzi i to nawet, wiesz, jest z ciebie zadowolona z tego powodu i to jest jej kwestia motywacji. Ja w ogóle nie pamiętam bardzo, bardzo wielu rzeczy. Nie pamiętam, skąd się wzięła motywacja Sephirotha i czemu on w cudzysłowie zszedł na złą stronę, jak to tam dokładnie było z tym, z tymi tajemniczymi siłami i tak dalej. No, więc całkiem miło mi się to przypomina.
O retro zrobimy sobie jeszcze kiedyś odcinek, drogi Piotrze. Teraz ze względu na to, że zbliża się burza, pioruny i może nam w każdym momencie wyłączyć po prostu nagrywanie, lepiej pożegnajmy się zawczasu. Dziękuję ci serdecznie, Piotrze, że znalazłeś czas w tym w pięknych okolicznościach przyrody i przygody w Świnoujściu, aby nagrać Fantasmagierię. Bardzo się cieszę.
Tak, jak zawsze na posterunku.
Pozdrów rodzinę serdecznie, że ci pozwoliła w czasie wakacji na coś takiego, prawda, związanego.
Właśnie się,
prawda?
Aż się nie zorientowała, że już wiesz, że już jesteśmy znowu na tym.
Więc bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na stronie www.fantasmagieria.net, na Facebooku, podcast Fantasmagieria, grupa Fantasmagieria. Pamiętajcie, żeby jak już Piotr wróci po wakacjach, bo teraz rozumiem, że jest przerwa wakacyjna w codziennikach.
Znaczy teraz codzienniki w formie pisanej się nie pojawiają, natomiast wysyłam mailowo do wszystkich patronów, żeby nie czuli się przeze mnie opuszczeni, takie wiesz, uproszczone, krótsze, więc... z jakimiś krótkimi komentarzami. Jak tam coś mi wpada w oko, to wtedy oni się o tym dowiadują.
Dokładnie, więc warto Piotrka na Patronite wspierać, żeby właśnie mieć takie
i warto Damiana wspierać na PayPalu, żeby Fantasmagieria rosła w siłę i nigdy nie musiała podnosić kosztów serwera i różnych innych zrednych rzeczy.
Dziękuję bardzo. No to się słyszymy, być może jeszcze w czasie wakacji raz nam się czy dwa uda nagrać. W każdym razie...
Myślę, że jeszcze spokojnie się zdążymy.
No ten Gamescom, kiedy Gamescom? Piotrze, ostatnia rzecz się zapytał.
W sierpniu. Gamescom okolice 15.
A kiedy jest rozgrywka party 4?
19 sierpnia.
No właśnie, ale to już nie w biurokracji, bo znowu biurokrację zamykają.
Nie, dobrze się stało, bo akurat ustaliliśmy już miejsce rozgrywka party wcześniej w innym miejscu niż w biurokracji. O Jezus Maria, Disco VR ten lokal się nazywa.
Ale te informacje znajdziecie i na grupie Rozgrywka i na stronie Rozgrywka Podcast.
Jest gdzieś tam jakiś event facebookowy, to można sobie poszukać, jak ktoś chętny.
No to co? Do usłyszenia.
Do usłyszenia.